Tu Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Zawsze dziewica, z tej strony ojciec Dawid Wilczyński. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam na drugą część dzisiejszych rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat to bezpieczeństwo militarne Polski, a naszym gościem jest pan poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie pośle, bezpieczeństwo militarne Polski. Rozpocznijmy może od pytania podstawowego. Czy Polska jest dzisiaj krajem bezpiecznym?
Tak, o tym mówiliśmy w pierwszej części naszych rozmów po godzinie 18 na antenie telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Rzeczywiście to jest bardzo ważne pytanie. Stajemy się państwem, wydaje się, coraz bardziej bezpiecznym. Nie tylko dlatego, że staramy się podnosić poziom bezpieczeństwa sami, mając różne możliwości ku temu, chociażby zwiększanie potencjału obronnego poprzez zwiększenie liczby żołnierzy. Mam tutaj na myśli tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, bo to wojsko zawodowe, którymi w tej chwili dysponuje nasz kraj, armia niespełna 100-tysięczna, nie wydaje mi się, aby była w stanie zapewnić bezpieczeństwo nam, Polakom, i naszej ojczyźnie. Dlatego też tworzymy ten piąty rodzaj sił zbrojnych, Wojska Obrony Terytorialnej. Ale bezpieczeństwo naszego kraju to wynika również z tego, że jesteśmy członkiem chyba największego, najważniejszego i najsilniejszego sojuszu na świecie, Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy członkiem NATO, sojuszu, gdzie obowiązuje zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I wydaje się, że to członkostwo daje nam bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. Ostatnie dni pokazały, że ustalenia, które zostały podjęte na szczycie NATO w Warszawie w lipcu ubiegłego roku, są utrzymane i słowa, które tam padły, zostały dotrzymane. Ta brygadowa grupa wojsk amerykańskich, wojsk pancernych już przyjechała do naszego kraju i cieszymy się, że ci żołnierze będą u nas stacjonować, ale będą również stacjonować u naszych wschodnich partnerów, partnerów w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Mam na myśli Litwę, Łotwę, Estonię i Rumunię, bo tworzymy grupę państw, która bez wątpienia czuje się zagrożona ze strony Federacji Rosyjskiej, szczególnie po tym, co wydarzyło się tam przed z górą dwoma laty. Aneksja Krymu, zajęcie Krymu, wojna hybrydowa na wschodzie Ukrainy. To bez wątpienia problemy, które dotknęły Ukrainę, Ukraińców, i chcemy tak działać, tak pracować, tak zawierać porozumienia partnerskie i sojusze, żeby absolutnie nigdy nas podobna sytuacja nie dotknęła. Ta grupa wojsk amerykańskich i wojsk sojuszniczych, ona docelowo z wojskami sojuszniczymi będzie liczyła ponad 6 tysięcy żołnierzy i ona będzie funkcjonowała w naszym kraju w cyklu rotacyjnym. Pierwsza oczywiście grupa przybywa, która przybyła, będzie służyć przez miesiąc. Będą to działania wstępne, przygotowawcze, działania logistyczne, rozlokowanie poszczególnych segmentów tej brygadowej grupy bojowej. A już następni żołnierze, którzy będą przybywali, będą służyć na terenie wschodniej flanki NATO w cyklach 9-miesięcznych, czyli to będzie taki 9-miesięczny kontyngent żołnierzy, który będzie się co te właśnie 9 miesięcy wymieniał na kolejnych żołnierzy. Bez wątpienia to jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważna kwestia dla wschodniej flanki NATO i dla nas Polaków, ta stała obecność. I ktoś podczas jednej z dyskusji medialnych w ostatnich dniach powiedział, że przez przybycie wojsk amerykańskich czy obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju skończyliśmy definitywnie z komunizmem i okresem głębokich wpływów najpierw Rosji Sowieckiej, a teraz Federacji Rosyjskiej w naszym kraju. I wydaje się, że to przekonanie jest jak najbardziej słuszne. My patrzymy cały czas na Zachód, patrzymy w kierunku naszych partnerów na Zachodzie i wszelkich gwarancji bezpieczeństwa właśnie upatrujemy w Sojuszu Północnoatlantyckim wśród państw NATO.
W tym bezpieczeństwie militarnym polskim, na jakie zagrożenia w pierwszej kolejności jesteśmy wyczuleni?
O tych zagrożeń jest całe mnóstwo, bo jeżeli mówimy o tych zagrożeniach współczesnych, to bez wątpienia głównym jest zagrożenie wynikające z przepływów migracyjnych czy emigracyjnych ze strony mieszkańców północnej Afryki. Mam tutaj na myśli te tysiące ludzi, którzy uciekają z obszarów objętych kryzysami i również wojną, czy Syria, czy inne państwa północnej Afryki, którzy szukają nowego domu w Europie. I przypomnę te słowa zaproszenia ze strony Angeli Merkel, która wypowiadała się w takim tonie, że my was chętnie wszystkich przyjmujemy, co stało się gigantycznym problemem dla państw Unii Europejskiej. I to bez wątpienia jest jedno z głównych zagrożeń dla Polski, ale również i chyba dla wszystkich państw europejskich, bo wraz z tymi imigrantami ekonomicznymi, tymi, którzy poszukują nowego, lepszego życia, również przenikają osoby, które są szkolone i funkcjonują w organizacjach terrorystycznych. Oczywiście to jest bardzo trudne, aby te osoby wychwycić, aby te osoby móc z powrotem odesłać do ich krajów, ale po tych sytuacjach i tych atakach terrorystycznych, z którymi mieliśmy do czynienia szczególnie w ostatnim roku, widzimy, że większość tych ataków, które były przeprowadzone w Europie, osoby, które je przeprowadzały, to w zdecydowanej większości byli imigranci, którzy dotarli z tą falą uchodźców do państw Unii Europejskiej. I to bez wątpienia jest olbrzymi problem. I tutaj stanowisko premier Beaty Szydło i rządu Prawa i Sprawiedliwości jest jednoznaczne. My naprawdę, zanim byśmy przyjmowali, czy zanim będziemy przyjmować imigrantów do naszego kraju, będziemy się powielokroć zastanawiać, czy wraz z nimi nie sprowadzimy do naszego kraju olbrzymiego niebezpieczeństwa. I to jest bez wątpienia dla nas w tej chwili największe zagrożenie i dla nas olbrzymi problem i bardzo poważna sytuacja. W sytuacji, kiedy w Europie praktycznie nie ma granic i przepływ ludzi pomiędzy poszczególnymi krajami jest zupełnie swobodny, rodzi to olbrzymie zagrożenia. Ta dzisiejsza informacja chociażby o tych chłopcach, którzy gdzieś w ładowni samochodu ciężarowego przejechali pół Europy i znaleźli się w Polsce, to pokazuje, że w podobny sposób mogą przenikać do nas osoby, które mają różne inne cele, być może członkowie różnych grup terrorystycznych, członkowie państwa islamskiego, którzy chcą wywołać czy spowodować jakieś zamieszania i ataki terrorystyczne w naszej części Europy. Absolutnie tutaj nasze służby są bardzo czujne i muszą pozostawać bardzo czujne. Dlatego też my przyjęliśmy i przyjmowaliśmy w zeszłym roku, jeszcze przed Światowymi Dniami Młodzieży, bardzo ważną ustawę, tak zwaną ustawę antyterrorystyczną, ustawę, która daje wiele możliwości polskim służbom do tego, aby zapewniać bezpieczeństwo Polakom, obywatelom. Ta ustawa, która przez opozycję została określona jako ustawa inwigilacyjna, powinna już być przyjęta kilka lat wcześniej, szczególnie gdy kryzys migracyjny pukał do drzwi Europy i kiedy się rozpoczynał. Ta ustawa antyterrorystyczna przede wszystkim jest o tyle ważna, że koncentruje w jednym ręku decyzyjność, jeżeli chodzi o kwestie przeciwdziałania terroryzmowi i walki z terroryzmem. To jednoosobowo szef jednej ze służb będzie podejmował decyzję w porozumieniu z premierem, ale będzie też on ponosił odpowiedzialność i konsekwencje swoich decyzji. To nie ma tak, że będzie kilku szefów i oni między sobą będą ustalać, jakie podjąć decyzje, jakie podjąć kroki, żeby móc zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. I tutaj to jest szczególnie ważne. Dajemy inne narzędzia, możliwości prowadzenia inwigilacji osób, które są podejrzewane przez polskie służby o terroryzm czy o współpracowanie z organizacjami terrorystycznymi. To też jest ważne. Oczywiście wielu się oburzało, kiedy wprowadzaliśmy zasady, że wszystkie numery telefoniczne, również te na kartach prepaidowych, będą musiały być rejestrowane przez operatorów telefonicznych. Ale to jest wymóg bezpieczeństwa, żeby ograniczyć możliwość porozumiewania się przez osobników, którzy mają być może zamiar prowadzić działalność, która w żaden sposób się nie ma do bezpieczeństwa obywateli.
Z nami Światowe Dni Młodzieży w Polsce. Czy podczas tego wydarzenia, chociażby na kanwie całych tych terrorystycznych zamachów, było zagrożenie w Polsce? Było realne zagrożenie?
Nie chciałbym się tutaj w tej sprawie szczegółowo wypowiadać, bo bez wątpienia w tym zakresie może mówić minister spraw wewnętrznych i on ma w tej sprawie największą wiedzę i to jest, podejrzewam, wiedza też, która nie do końca jest jawna, ale mieliśmy wiele sygnałów, że są sytuacje, które są dość niebezpieczne. Nawet doniesień medialnych mieliśmy sytuację jednego z kapłanów, który chciał podejść czy zbliżyć się w pobliże papieża. No to była też taka sytuacja bardzo trudna. Okazało się wszystko szczęśliwie rzeczywiście. To był kapłan, który chciał tylko gdzieś podejść bliżej w okolice, jak najbliżej Ojca Świętego. To było dla niego bez wątpienia też wielkie przeżycie, że mógł spotkać się też z papieżem. Proszę Ojca, bez wątpienia sytuacji, które mogły wskazywać na różne dziwne zachowania różnych osób, było. I tutaj z tych informacji, które do nas docierały jako parlamentarzystów, wynika, że ich było rzeczywiście kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt. Takich dość niebezpiecznych było zaledwie kilka, ale myślę, że w tym zakresie bez wątpienia to minister spraw wewnętrznych czy szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mógłby nieco więcej powiedzieć. Polskie służby przede wszystkim są po to, aby zapewnić bezpieczeństwo polskim obywatelom. Polskie prawo w tym zakresie też musi służyć przede wszystkim obywatelom, aby zapewnić im bezpieczeństwo. I czy to się komuś podoba, czy nie, ale są takie sytuacje, że jest po prostu wyższa konieczność. W sytuacji szczególnie zagrożenia, kiedy mamy do czynienia z ludźmi bezwzględnymi, mieliśmy przykłady takich bezwzględnych zachowań w ostatnim roku czy w ostatnich dwóch latach podczas zamachów we Francji, w krajach Beneluxu, czy nawet ten ostatni w Berlinie, kiedy został z zimną krwią zabity Polak, a jego ciężarówka, którą kierował, została użyta do, no, można to określić śmiało, zamachu terrorystycznego na obywatelach Berlina, obywatelach niemieckich. Ja mam nadzieję, że i co do tego jestem przekonany, że polskie służby tak pracują, żeby podobne sytuacje w Polsce nie zdarzyły się i żeby w Polsce nie miały miejsca. Oczywiście to jest bardzo trudny i skomplikowany wątek, bardzo trudny i skomplikowany temat, ale polskie służby naprawdę pracują bardzo dobrze, bardzo profesjonalnie i zresztą widzimy to na przestrzeni tych ostatnich miesięcy, kiedy mieliśmy wiele takich imprez o zasięgu światowym, gdzie to podwyższony poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwa musiał być zachowany. Mam na myśli szczyt NATO w Warszawie, gdzie zjeżdżali się przywódcy 28 państw członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym również prezydent Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy za chwilę później Światowe Dni Młodzieży, gdzie do Polski przyjechały niezrzeszone tysiące młodzieży z całego świata, aby modlić się i spotkać z Ojcem Świętym Franciszkiem. To były bez wątpienia dwa wydarzenia, podczas których polskie służby zdały egzamin. Zdały egzamin przede wszystkim z bezpieczeństwa.
Te obawy co do bezpieczeństwa, które wiążemy z terroryzmem, to również to, co wcześniej mówiliśmy w pierwszej części dzisiejszych rozmów niedokończonych, to cała przestrzeń cyberprzemocy, cyberataków, to również ten kierunek wschodni, o którym również wspomnieliśmy na początku. Panie pośle, wobec tych rzeczywistości, jakie są główne kierunki doskonalenia systemu militarnego bezpieczeństwa Polski?
Przede wszystkim działania, które są podejmowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, które mają zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Polakom, one mają taki charakter wielowątkowy. Z jednej strony oczywiście to, co mówiliśmy, zwiększenie liczby żołnierzy, liczby wojska. W tej chwili polska armia, tak jak już wspomniałem, liczy niespełna 100 tysięcy żołnierzy zawodowych. Chcemy, aby do końca roku 2019 polskie wojsko zwiększyło swój stan o 50 dodatkowych procent, do 150 tysięcy. Te 53 tysiące dodatkowe to będą wojska obrony terytorialne. Wojska obrony terytorialnej, które będą rozlokowane we wszystkich województwach i powiatach na terenie całego kraju. Będzie 17 brygad wojsk obrony terytorialnej, w tym dwie na Mazowszu. Wojska obrony terytorialnej, które już funkcjonują, bo te trzy brygady pierwsze, podkarpacka, lubelska i podlaska, one już funkcjonują. W roku 2017 rozpoczną działanie trzy kolejne, czyli pierwsza i druga brygada mazowiecka oraz brygada warmińsko-mazurska. I w kolejnych latach będą uruchamiane kolejne brygady wojsk obrony terytorialnej. Jest olbrzymie zainteresowanie ze strony społeczeństwa tym, aby móc służyć ojczyźnie. Naprawdę widzę to po Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Radomiu, skąd pochodzę, że wielu młodych, ale i również w średnim wieku mężczyzn, ale również i kobiet zgłasza się do tego, aby służyć w wojskach obrony terytorialnej. To jest bardzo ważne, bo to jest taki swoisty też i zryw. Wojska te są w głównej mierze dedykowane tym osobom, które chcą poświęcić się dla służby ojczyźnie. To są bardzo często osoby, które są absolwentami klas mundurowych. To są bardzo często osoby, które są stowarzyszone w różnych organizacjach paramilitarnych, stowarzyszeniach wojskowych, paramilitarnych, organizacjach typu strzelcy. I naprawdę nam zależy, żeby ta grupa ludzi była jak najszersza. Oczywiście spośród tych wszystkich, którzy się zgłaszają, będą wybierani najlepsi. Ta grupa 50 tysięcy to będzie taka swoista doborowa armia, która mam nadzieję, że zostanie wyłoniona spośród kilkudziesięciu tysięcy osób, które będą chciały służyć ojczyźnie. Kolejna sprawa to jest samo wojsko, to wojsko zawodowe i modernizacja techniczna wojska. No, modernizację techniczną my opieramy w tej chwili, do tej pory opieraliśmy o 14 kluczowych programów. W zeszłym roku Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o dołączeniu jeszcze jednego, 15 programu związanego z cyberbezpieczeństwem. Wydaje się, że to jest słuszna decyzja, szczególnie w kontekście możliwych potencjalnych zagrożeń cybernetycznych na terenie szczególnie wschodniej flanki NATO. I tutaj jest zagrożenie ze strony Rosji. Wszyscy chyba to nie jest żadną tajemnicą, że te działania Rosji są takie dość agresywne w stosunku do państw natowskich i takie dość prowokacyjne zachowania. Przypominam te działania prowokacyjne ze strony lotnictwa samolotów rosyjskich, kiedy odbywały się na Bałtyku ćwiczenia, kiedy w ćwiczeniach uczestniczyły również jednostki Stanów Zjednoczonych, kiedy to również bardzo często niestety zdarza się, że samoloty rosyjskie naruszają przestrzeń powietrzną państw NATO i wtedy musi być podrywana tak zwana para dyżurna danego państwa, czy samoloty, które stacjonują w danym państwie, na przykład bałtyckim, w ramach misji Air Policing. To są sytuacje powszechne i powszednie i zdarzają się niestety każdego dnia. Do tego dochodzi dość agresywne działanie w okręgu królewieckim czy w kaliningradzkim, gdzie na potęgę Rosja przerzuca uzbrojenie i zbroi ten obszar. To jest obszar, który jest chyba najbardziej zmilitaryzowanym terenem na kuli ziemskiej, gdzie chyba wszyscy wiemy, że są posadowione rakiety Iskander, które są wymierzone w państwa Unii Europejskiej i w państwa NATO, szczególnie w nasz kraj. To nie jest chyba żadną tajemnicą, że taka sytuacja niestety ma miejsce i te działania, które podejmuje Polska, które podejmują państwa bałtyckie, które podejmują państwa na wschodniej flance NATO, są jakby odpowiedzią na to, co robi Rosja. To, co robi Rosja u siebie na swoim terenie, ale to, co robi również Rosja na wschodzie Ukrainy. Ta imperialistyczna próba odbudowy imperium rosyjskiego, sowieckiego, no wskazuje na to, że Putin ma wielki apetyt, aby tą wielką Rosję odbudowywać. I początkiem był rok 2008 i ta wojna gruzińska i później kolejne działania, które są podejmowane w stosunku do państw, które uwolniły się z tej strefy wpływów sowieckich. I to jest bez wątpienia duży problem. Państwa NATO działają wspólnie, podejmują wspólnie działania i są stworzone do tego, aby wspólnie się bronić przed różnymi działaniami zewnętrznymi, również i ze strony Rosji.
W tej kwestii modernizacji technicznej armii, no, której wspominam przede wszystkim pan minister obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz, podkreślając wagę tej sprawy, też cieszy fakt, że w celu tej modernizacji w ubiegłym roku zostało podpisanych ponad 100 umów i co ta radość wzmaga, że znaczna część spośród tych umów dotyczyła polskich firm.
Tak, to jest bardzo ważne i to jest jasno, to są kwestie jasno sprecyzowane i przez panią premier Beatę Szydło i przez pana ministra Antoniego Macierewicza. To jest rzecz, która jest szczególnie istotna dla Polski, dla rozwoju naszego kraju, szczególnie polskiego przemysłu. My na modernizację polskiego wojska, polskiej armii w perspektywie najbliższych lat do roku 2022 mamy olbrzymie środki finansowe do wydania, bo to jest około 120-130 miliardów złotych. To są środki niebagatelne. One oczywiście są konsumowane przez te programy modernizacji technicznej, o których wspominałem. Ale pani premier jednoznacznie powiedziała, że nie wyobraża sobie, żeby na tych zamówieniach nie zyskiwał polski przemysł zbrojeniowy, polski przemysł obronny. I tak właśnie funkcjonuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Takie dyspozycje wydaje minister Antoni Macierewicz. Oczywiście trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nie wszystko możemy zamówić, nie wszystko możemy kupić w polskim przemyśle zbrojeniowym, ale te 65 firm, które są skupione w polskiej grupie zbrojeniowej, naprawdę dysponują olbrzymim potencjałem i jest szereg rzeczy, które one w tej chwili tworzą, szereg produktów, szereg możliwych uzbrojeń, ale bez wątpienia w perspektywie najbliższych kilku lat, kiedy one będą miały odpowiedni zastrzyk finansowy, będą mogły zmieniać swoją produkcję tak, aby wypełniać oczekiwania również Ministerstwa Obrony Narodowej. proszę zauważyć, że my mówimy w tej chwili o miliardach środków finansowych, które są wydatkowane i to jest począwszy od uzbrojenia ciężkiego, czyli mam tutaj na myśli armatochaubice Krab, które są produkowane przez Hutę Stalowa Wola, poprzez Rosomaki, poprzez później drobniejsze uzbrojenie, chociażby broń strzelecką. Przed nami olbrzymi kontrakt, który mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach zostanie podpisany z fabryką broni w Radomiu na dostawę 58 tysięcy sztuk beryli, które zastąpią w 100% broń KBK AK 7,62 mm i tym samym odejdziemy już od tej broni, która była głównie na wyposażeniu armii dawnego Układu Warszawskiego i już przechodzimy na tą amunicję natowską, mówiąc w cudzysłowie, bo to 5,56 amunicja do beryli, to jest określana jako tak zwana amunicja natowska i będziemy chcieli, żeby już od roku 2019 100% tego indywidualnego uzbrojenia żołnierza, tej broni indywidualnej, była już w formie beryla czy mini beryla. To jest bardzo ważne i to jest niebagatelny kontrakt, bo on będzie miał wartość około 350 milionów złotych. To jest ważna rzecz dla Radomia i dla fabryki broni w Radomiu, ale oprócz tego również jest całe mnóstwo programów i projektów, które są dedykowane bezpośrednio czy też pośrednio do obrony terytorialnej. My mówiliśmy o MESK-u w Skarżysku Kamiennej w poprzedniej części i podpisanym w grudniu ubiegłego roku kontrakcie na dostawę rakiet, zestawów rakiet Piorun dla polskiego wojska, z których będzie również korzystała obrona terytorialna. To też również niebagatelny kontrakt, który będzie wpływał na poprawę kondycji finansowej grupy MESKO, tej, czy podgrupy MESKO, czy ogólnie tych właśnie zakładów. A z tym się wiąże również i wiele kwestii dotyczących i amunicji, i produkcji amunicyjnej dla poszczególnych rodzajów uzbrojenia, tak żebyśmy byli również i samowystarczalni na poziomie Polski, na poziomie polskiego wojska, bo to też jest bardzo ważne i wydaje się, że my musimy dążyć do tego, abyśmy byli w stanie zapewnić amunicję do tego uzbrojenia, którym dysponuje polskie wojsko, abyśmy nie musieli tego uzbrojenia albo licencjonować i produkować na licencję w naszym kraju, albo wprost kupować za granicą, bo na pewno to nie jest najlepsze rozwiązanie dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny.
Mielibyśmy pewnego rodzaju obraz uzbrojenia wojsk lądowych, a jak z naszymi siłami powietrznymi? My dysponujemy samolotami F-16, ale zwłaszcza interesuje nas kwestia śmigłowców. Przetarg został otwarty także dla zakładów w Mielcu, Świdniku, ale zgłosiły się również firmy zagraniczne. I właśnie Świdnik-Mielec, prawda? Bo to nas przede wszystkim interesuje. Tutaj gdzieś pojawia się ten zarzut pewnego rodzaju, że ta myśl technologiczna już nie jest na dzisiaj. Co w tej kwestii można było powiedzieć?
Ale te zarzuty stawiają ci, którzy być może mają innego faworyta i być może stawiają zarzut ci, którzy chcieliby, aby to inny podmiot został wyłoniony, wybrany, który dostarczałby śmigłowce, bo tutaj mówimy zapewne o śmigłowcu wielozadaniowym dla polskiej armii. Proszę zauważyć, że nie jesteśmy wielkim państwem. Polska jest krajem dużym, 38-milionowym, który dysponuje dwoma podmiotami produkującymi śmigłowce, które interesowałyby polską armię. Czy to jest racjonalne i czy to był racjonalny pomysł, że oprócz tego, że mamy dwie firmy w Świdniku i w Mielcu produkujące śmigłowce, które interesowałyby polską armię, my wpuszczamy na rynek, czy dopuszczamy do przetargu, czy dajemy możliwość tworzenia kolejnego podmiotu trzeciej firmie, też produkujące śmigłowce w tym samym segmencie. wydaje się z punktu widzenia czasu, że to nie było najlepsze rozwiązanie. Oczywiście nam zależy, żeby był sprzęt jak najlepszy, jak najbardziej nowoczesny, ale przecież przyjmując zasadę taką, że Black Hawki produkowane w Mielcu są statkami, śmigłowcami, które są zaprawiane w bojach, które służyły na niejednej misji i w różnych warunkach atmosferycznych, w różnych szerokościach geograficznych i jak najbardziej ten sprzęt był sprawdzony. I tutaj decyzja, wydaje się, ministra Antoniego Macierewicza jak najbardziej słuszna. I te pierwsze maszyny, które mają trafić do wojsk specjalnych, one mają trafić teraz na przełomie stycznia i lutego. Kolejne maszyny mają trafić do wojsk specjalnych też w tym roku i mają następne być wyprodukowane dla polskiej marynarki, żeby mogły funkcjonować również w otoczeniu morskim. Także to jest szczególnie ważne. My musimy te śmigłowce, które, mówię o śmigłowcach wielozadaniowych, absolutnie jak najszybciej wymieniać. Ale śmigłowce wielozadaniowe to jest jedno. Przed nami również śmigłowce bojowe, które również będziemy musieli zmieniać i to przed nami będzie również dyskusja, w którym kierunku będziemy podążać przy zamawianiu tychże właśnie śmigłowców, bo potencjalnych partnerów czy potencjalnych firm, które chciałyby zaoferować Polsce swój produkt na wysokim oczywiście poziomie jest przynajmniej kilku. No jest w tej chwili przynajmniej 4-5 i one bez wątpienia ze sobą konkurują i każdy jeden z nich ma zawsze coś takiego, co na pewno przyciąga Polskę jako kontrahenta, czego być może drugi nie ma i to też będzie musiało być wszystko wyważone tak, żeby zdecydować, co nam jest potrzebne, w jakim terminie dostawy, bo to też będzie ważne i czego będziemy oczekiwać od tych właśnie śmigłowców. Ta decyzja przed nami i ta decyzja pewnie będzie zapadała w roku 2017. Mówił ojciec również o samolotach. No samoloty to w tej chwili F-16, którymi dysponujemy i to też wybór przed ministrem, co dalej. Czy idziemy dalej w samoloty F-16 i kupujemy dalsze, czy to nowe samoloty F-16, czy nie. A może pokusimy się o to, żeby iść nieco dalej i pokusimy się o zamówienie, a w perspektywie kilku najbliższych, może nie dwóch, trzech, ale 4, 5, 6 lat kupimy samoloty F-35, te, które są chyba najnowocześniejszymi w tej chwili na świecie. Tylko też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nas stać na takie samoloty, bo nie kupimy jednej czy dwóch sztuk, bo żeby one spełniały swoją rolę, to takich samolotów musimy kupić przynajmniej kilka czy kilkanaście. Czy nas stać na to? No to jest wciąż pytanie otwarte. Jeżeli będziemy dokonywać zamówień w jednym segmencie i to będą zamówienia bez wątpienia drogie, to będziemy musieli rezygnować z czegoś w innym segmencie. A przecież przed nami chociażby realizacja programu Wisła i zapewnienie naszemu krajowi bezpieczeństwa przeciwrakietowego. Rakiety Patriot, które mają być elementem programu Wisła, też będą sporo kosztowały i tutaj bez wątpienia też one w znacznym stopniu obciążą ten budżet modernizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej. A przecież mówi się również bardzo mocno, bardzo intensywnie o modernizacji polskiej marynarki. Mówi się bardzo mocno, czy dyskutuje się wciąż bardzo mocno o zakupie również statków okrętów podwodnych. Także no, to są rzeczy, które bez wątpienia minister w tym roku będzie musiał podjąć bardzo wiele ważnych decyzji i to są decyzje strategiczne, które będą skutkowały przez najbliższe lata. Naprawdę są bardzo trudne decyzje. Jestem przekonany, że minister Macierewicz podejmie najlepsze i najmądrzejsze z możliwych decyzje, bo ten pierwszy rok rządów Prawa i Sprawiedliwości pokazał, że to, co było robione przez Ministerstwo Obrony Narodowej, to są absolutnie kwestie kluczowe i jak najbardziej trafione.
Mamy pewnego rodzaju już obraz tego, jak jesteśmy chronieni na lądzie, w powietrzu. To jeszcze spójrzmy na to, jak jesteśmy chronieni od północy, od strony morza, jaki jest stan marynarki wojennej.
Oczywiście stan marynarki wojennej jest w tej chwili opłakany i tutaj chyba nie ma co na ten temat dyskutować i też musimy zdecydować, czy chcemy być armią, która operuje tylko w basenie Morza Bałtyckiego, czy operuje szerzej i stąd też dyskusja na temat chociażby zakupu okrętów podwodnych, czy te okręty będziemy kupować sami, czy będziemy kupować w porozumieniu z partnerami w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście ten drugi wariant byłby o wiele bardziej korzystny, być może bardziej odległy w czasie, ale na pewno z punktu widzenia finansowego bardziej korzystny, bo jeżeli dwa czy trzy państwa kupują 5, 6 czy 10 jednostek, to na pewno cena jednostkowa poszczególnych okrętów jest zdecydowanie niższa niż jeżeli kupuje się dwa lub trzy i tutaj bez wątpienia ten rachunek ekonomiczny jest po stronie tego i tej drugiej możliwości. To jest też ważne dla całej marynarki, czy chcemy dysponować tylko statkami, obiektami, które funkcjonują w zakresie Morza Bałtyckiego, czy też chcą operować gdzieś dalej. Te dyskusje są wciąż przed nami. Odbudowa polskiego przemysłu stoczniowego, polskiego przemysłu okrętowego, tutaj też przy tej okazji jest głęboko poruszana i ona głęboko leży na sercu. Polska Grupa Zbrojeniowa, która ma swoje udziały w stoczni Nauta, bez wątpienia w roku 2017 będzie musiała się skupić na odbudowie czy reaktywacji stoczni marynarki wojennej, bo to jest podmiot, który jest w tej chwili w stanie upadłości. Jest tam stocznią marynarki, zarządza syndyk i bez wątpienia musimy się pokusić o to, aby państwo, aby spółka państwowa, jakim jest Polska Grupa Zbrojeniowa, ponownie przejęła kontrolę nad tą stocznią. My musimy mieć potencjał wytwórczy, tak abyśmy mogli również produkować to uzbrojenie, statki na własne potrzeby. Oczywiście nie w takiej formule jak korweta Gawron, która, o której się mówi od wielu, wielu lat i kosztowała już kilka miliardów złotych. Tutaj też bez wątpienia muszą być w stosunku do osób, które podejmowały w tym zakresie decyzje, wyciągnięte konsekwencje, bo zostało bardzo dużo środków finansowych praktycznie gdzieś pogrzebanych, wyrzuconych w błoto, a z tego statku jak nie było, tak nie ma. Także tutaj jest bez wątpienia poważny problem. Rok 2017 to przede wszystkim w pierwszej kolejności dyskusja i decyzja co do przetargu związanego z łodziami podwodnymi i jesteśmy zainteresowani nabyciem trzech. Jakiej to będzie konfiguracji, czy będziemy sami startować do porozumienia kontraktu ze stoczniami, czy też w porozumieniu z innymi państwami. Tutaj rozpatrywana jest między innymi Norwegia. To jest jeszcze kwestia otwarta.
I gdzie te łodzi miały być budowane?
Oczywiście my w tej chwili jeszcze ani nie wybraliśmy, ani dopiero dokonujemy rozpoznania rynku. Są dwa kierunki, i francuski, i niemiecki. Tutaj będzie bez wątpienia jeden z nich brany pod uwagę. Optymalnym rozwiązaniem jest takie, aby statki te były produkowane w polskiej stoczni, czy w jednej z polskich stoczni, z zastosowaniem myśli technicznej jednego czy drugiego kraju, czy stoczni z jednego czy drugiego kraju. Zależy nam na tym, żeby przede wszystkim wspierać tutaj rodzimy przemysł zbrojeniowy, przemysł stoczniowy również. Ta kwestia jest wciąż otwarta i co do tego nie ma jeszcze określonego i sprecyzowanego postępowania. Jak mówię, rok 2017 to będzie ten czas, kiedy będziemy podejmować w tym zakresie ostateczne decyzje.
Bezpieczeństwo militarne Polski to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maria. Temat ten podejmujemy z posłem Prawa i Sprawiedliwości, panem Wojciechem Skurkiewiczem, wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Serdecznie zapraszamy radiosłuchaczy do tworzenia, do współtworzenia dzisiejszego czasu rozmów niedokończonych w Radiu Maria. Numery kontaktowe do naszego studia to 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, numer w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Bezpieczeństwo militarne Polski, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Po chwili przerwy muzycznej powracamy, aby kontynuować nasz dzisiejszy temat. Minut po godzinie 22, czas rozmów niedokończonych w Radiu Maria. Dzisiejszy temat to bezpieczeństwo militarne Polski. Temat ten podejmujemy z panem posłem Prawa i Sprawiedliwości, panem Wojciechem Skurkiewiczem, wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Serdecznie zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Bardzo proszę, z kim mamy przyjemność?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Zofia. Halo?
Tak, mówi pani Zofia, prosimy.
Proszę ojca duchownego. Ojciec duchowny, tak?
Tak, tak, tak.
Więc witam tam tych gości, co tam są złączeni tam z jakimś tam wojskiem i tak dalej. Nie wiem, o co tam to.
Ale to pani Zofio,
to nie... jest mi przykra sprawa, zastanawiająca się ojciec duchowny. Co to za wprowadzanie jakichś wojsk Ameryki To jest takie wystraszające dla ludzi trochę. Ja nie wiem jak dla kogo, ale dla mnie to jest coś okropnego, bo u nas w Polsce my powinni mieć wojsko, my powinni mieć wszystko. I było wojsko. Ja jak pamiętam, to u mnie tu w Przemyślu koszar wojska było, no teraz na ulicy wojska nie świadczymy. Ja ręczę, że gdyby dobrze ktoś nogą tym amerykańskim wojskom, które tam gdzieś jadą, tupnął nogą, to oni nie wiem, czy by zdążyli uciekać. Bo to są ludzie na z dobrobytu jadą, a tutaj nie wiem, po co oni do Polski jadą, czy faktycznie to są bardzo duże obciążenia pieniędzy, to są milionowe sprawy. My nie mamy tak pieniędzy, a na takie jakieś przyjmowanie wojska my mamy pieniądze. No proszę pana, który tam jest, proszę mi na to odpowiedzieć, czy dużo nam Ameryka pomogła w II wojnie światowej? Dobrze pamiętamy to, proszę pana, wojnę i nikt nam nie pomógł. I co, my tak się mamy teraz borykać z tym, że jakaś tam gdzieś, jakieś mamy zabezpieczenia w Ameryce? To jest bardzo, to dla mnie to jest niesłychane, bo my powinni mieć swoje wojsko, swoje Polskę i swoje wszystko. To są w tej chwili utrzymania tego, co to wszystko idzie, to są miliardy.
Pani Zofio.
To czy pan słyszy mnie?
Tak, pan słyszy, pozwolimy odpowiedzieć panu posłowi, dobrze?
No,
pani Zofio,
dziękuję. To jest nieistniejąca, proszę pana, sprawa. To ludzie się tym, ja jak tu rozmawiam z ludźmi, to po prostu ja mieszkam do granicy, mam 8 kilometrów, proszę pana, polsko-rosyjskiej, proszę pana, no to ludzie się obawiają jakiegoś takiego czegoś, ściągania wojsk. To znaczy, jak te wojska ściągniemy, to czekamy na wojnę?
Pani Zofio, pozwólmy odpowiedzieć panu posłowi, dobrze?
Dobrze.
Pozdrawiam panią bardzo serdecznie.
Oczywiście ten telefon naszej słuchaczki pokazuje, że różne są głosy i różne stanowiska wśród naszego społeczeństwa, ale proszę zauważyć, że jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i to my wielokrotnie występowaliśmy do naszych sojuszników o to, aby również współodpowiadali za bezpieczeństwo nie tylko nas Polaków, ale państw na wschodniej flance NATO, Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii. I te wojska amerykańskie to nie są tylko oddziały, które będą w naszym kraju, w Żaganiu, czy w Powidzu, czy w innych miejscach, ale one stąd będą również jechać, ćwiczyć, stacjonować w innych krajach w ramach wschodniej flanki NATO i również i w Rumunii. A zaproszenie wojsk amerykańskich do naszej części Europy nie jest przypadkowe, bo przecież szanowna pani chyba zauważyła, co wydarzyło się na przestrzeni ostatnich 2-3 lat na Ukrainie, jakie działania są podejmowane przez Rosję, aneksja Krymu, działania hybrydowe, te tak zwane zielone ludziki, które zajęły znaczną część wschodniej części Ukrainy. To jest bez wątpienia olbrzymi problem i nie możemy również wykluczyć sytuacji, że podobne działania mogą, oby nie, ale mogą dotknąć również nasz kraj, czy kraj naszych sąsiadów w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście w pierwszej kolejności my sami musimy zapewnić sobie bezpieczeństwo. I o tym mówi traktat waszyngtoński, o tym mówi artykuł 4. Ale oczywiście gwarantem bezpieczeństwa w państwach NATO, głównym gwarantem bezpieczeństwa są Amerykanie i są wojska amerykańskie. Dlatego zaprosiliśmy wojska amerykańskie. Od szeregu lat zabiegaliśmy o obecność Amerykanów na naszym terenie, w naszym kraju. I ta obecność jest już od kilku lat tak zwana rotacyjna wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego. Teraz będzie również nieco większa obecność wojsk amerykańskich. To nie tylko Amerykanie będą ćwiczyć na terenie Polski, ale również będą to żołnierze i brytyjscy, i żołnierze kanadyjscy, i żołnierze francuscy. Także tych jednostek, które są i które będą dbać o bezpieczeństwo naszej części Europy. Jest sporo, tych żołnierzy jest ponad 6 tysięcy i one będą funkcjonować w cyklach rotacyjnych 9-miesięcznych, będą się wymieniać co 9 miesięcy. Ja przyznam się szczerze, że po raz pierwszy spotkałem się z głosem naszej słuchaczki, który był wypowiadany w takim właśnie tonie, bo z reguły docierają do mnie zawsze informacje raczej osób, które cieszą się z tego, że podnoszone jest bezpieczeństwo naszego kraju, gdzie podnoszone jest bezpieczeństwo nas jako obywateli Rzeczypospolitej. I chyba wydaje mi się, że z tego się powinniśmy cieszyć.
Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem tu też powiedzieć, wita mnie ojca, no i pana posła.
A możemy poznać imię?
Piotr mówi z Fromborka.
Prosimy.
Ja wychowałem, już dwie wojny przeżyłem. Wojny się urodziłem. W 40 roku. Pamiętam, jak samolotek uciekałem, tatuś. A mój tatuś, zaznaczam, że w 20 roku z Sowietami walczył na czele z Piłsudskim. Ja od 80 roku biernie, trzech synów mam. W Gdańsku złożyłem podpis o przysięgę, studenci zmieniali, o zmianę przysięgi. I tak zadowolony, jakbym jak 25 lat temu syn pierwszy przysięgę składał, to płakałem z radości. Nie na Związek Radziecki, tylko składał, nie na wolno Polskę. Drugi tak samo syn, no bo trzeci to studiuje. Ja zawsze robię coś dla ojczyzny, wszystko duże. Moja siostra mieszka w Żaganiu. Oglądałem transmisję, bardzo zadowolona, że jest wojsko. Nie amerykańskie przyszło. Jestem, co minister Macierewicz robi, ten rząd czuje się ja bezpieczny. Moja rodzina, mam dzieci, które wychowane i Wiktoria, której dam na imię, magister, interesują się, tak samo głosują. A kiedyś jeszcze stare takie przysłowie, jeszcze chłopcem byłem, mój tatuś mówił, jak świat światem, ruski ani Niemiec nie był i nie będzie dla Polaka bratem. Żeby tamta pani to usłyszała w 39, 17. Ruski to jest agresor i prawdę tutaj pan poseł mówi, Polska musi być silna. Ja też mieszkam koło Braniewa, 10 km Frombork. Co zrobiło PO z wojskiem, bo to dużo jednostek, to aż strach pomyśleć, nie daj Boże, teraz się odbudowuje. Czuję się ja bezpieczny i Polska będzie bezpieczna. Polska, jak ma takich ministrów, taki rząd i takich ludzi wiernych, solidarnych, nie zginęła i nie zginie. Panie pośle, proszę pozdrowić Macierewicza. Co dzień się modlę o takich ludzi, o takich ministrów, o takich posłów. I jestem tak szczęśliwy, że doczekałem, a setki zawsze podpisów zbieram. I nigdy się nie mylę. Jestem zwykłym, tylko byłem kierowcą i zawsze podążam za mądrym duchem narodu. A są ludzie, no jacy są, no trudno, to są ludzie biedni duchowo, nie rozumieją, co dobro, co zło. Nie umieją odróżniać kłamstwa od prawdy. Widzę to wszystko, patrzymy. A jeszcze tak powiem na koniec, co się dzieje i w Sejmie i tego. To są zdrajcy ojczyzny, gnębiciele. Bestia, jak zdycha, to ogonem merda i ofiary za zabiera. Nigdy dla dobra ni ta PO, ni nic nie zrobiło, nigdy dla ojczyzny coś dobrego. Teraz wreszcie Polska się odradza. Szczęść Boże, kochanej pośle, i proszę pozdrowić, a ja jako i moja rodzina, żono, to nawet się modlimy. Bo teraz wszystko idzie w dobrym kierunku, czujemy się bezpiecznie. Szczęść Boże, z całego serca pozdrawiam cały rząd i pana Macierewicza, ministra, bo takiego ja to śledzę, bo tak jestem polityk. No naprawdę, historię z nami, jestem najgorszym politykiem, bo sprawiedliwym jak te SPO, obłudnicy, kłamcy. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, panie Piotrze.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy za ten głos. Bez wątpienia przekażę te słowa panu ministrowi Antoniemu Macierewiczowi. Bardzo dziękuję, bo naprawdę robimy wiele, żeby zmienić i w samym wojsku, i zmienić również podejście żołnierzy do ojczyzny i do bezpieczeństwa, i podejście również rządu, obywateli do samego wojska, i tych zmian jest naprawdę całe mnóstwo, i widzimy, jak wszystko zmienia się praktycznie z dnia na dzień. Oczywiście te działania, które podejmujemy w parlamencie, one są ważne i one są sukcesywnie wdrażane w życie. Ja przypomnę, że pierwszą ustawą w tym obszarze obrony narodowej, którą przyjęliśmy, to jeszcze w grudniu 2015 roku, zaraz po zaprzysiężeniu nowego rządu i po rozpoczęciu nowej kadencji, to było stworzenie możliwości polskim żołnierzom w korpusie szeregowym, żeby mogli bezterminowo służyć ojczyźnie, żeby mogli bezterminowo służyć polskiej armii. Bo do tej pory, do 2015 roku, było tak, że ci młodzi ludzie, którzy bardzo często byli zaprawieni i zahartowani w bojach, na misjach zagranicznych, bardzo dobrze wyszkoleni, mogli służyć w polskiej armii tylko maksymalnie przez 12 lat. I po 12 latach, jeżeli nie znaleźli możliwości i miejsca w korpusie podoficerskim, czy nie poszli przeszkolenia podoficerskiego, czy nie przeszli szkolenia oficerskiego i nie zasilili korpusu oficerskiego, po prostu wojsko z nich rezygnowało. My wtedy mówiliśmy, że Polski nie stać na to, żeby pozbywać się właśnie tych młodych ludzi w wieku 30 kilku lat, żeby się pozbywać z polskiej armii. I my wtedy stworzyliśmy możliwość, że oni mogą służyć nie 12, ale mogą służyć i więcej lat. Wtedy przypomnę, że Platforma dlatego blokowała te zmiany, bo był taki przekaz między innymi ze strony ministra Siemoniaka i wiceministra Mroczka, którzy mówili, że nie mogą się na to zgodzić, bo ci szeregowi po odsłużeniu 15 lat w wojsku będą przechodzili na wojskową emeryturę. Tylko nikt się nie zastanawiał nad tym, że po 15 latach to on będzie miał możliwość pobierania zaledwie 40% od uposażenia tej emerytury, czyli to by było niewiele ponad 1000 zł, około 1200 zł. To jest kwota, która zapewne dla tych młodych ludzi byłaby niewystarczająca. Od roku funkcjonuje ten przepis, że żołnierze szeregowi mogą służyć w polskiej armii bezterminowo, bez tych ograniczeń czasowych. I przyznam się szczerze, że nie słyszałem, nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby w którejś jednostce nagminnie żołnierze szeregowi odchodzili, czy próbowali odchodzić na emeryturę. A bez wątpienia to była decyzja, która przysłużyła się też i na pewno do poprawy bezpieczeństwa, bo to są naprawdę młodzi ludzie, którzy służyli w misjach poza granicami kraju, którzy są obyci z najnowocześniejszym sprzętem, który jest w polskiej armii. Tych zmian jest całe mnóstwo, tych zmian jest i będzie całe mnóstwo, bo za chwilę czeka nas dyskusja i to będzie w najbliższych tygodniach, dotycząca modelu dowodzenia w polskim wojsku, bo rząd Platformy Obywatelskiej doprowadził do takiej sytuacji, że mamy w tej chwili dowódcę generalnego i mamy czterech, no już od 1 stycznia pięciu inspektorów, którzy podlegają dowódcy generalnemu, a najwyższym stopniem generał, czyli czterogwiazdkowy szef sztabu generalnego, jest w randze nie głównodowodzącego, tylko doradcy ministra obrony narodowej, mimo że na forum międzynarodowym, na przykład na forum NATO, to on występuje jako głównodowodzący. I temu chcemy jako Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości, odwrócić tą reformę, żeby był szef sztabu generalnego, któremu będą podlegać szefowie poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, wojsk lądowych, marynarki, lotnictwa, wojsk obrony terytorialnej, wojsk specjalnych, tak żeby w jednym ręku była skoncentrowana decyzyjność co do funkcjonowania żołnierzy. Szef sztabu generalnego ponownie powróci jako ten głównodowodzący w polskim armii, w polskim wojsku.
27 minut po godzinie 22 trwa czas rozmów niedokończonych w Radiu Maria. Dzisiejszy temat to bezpieczeństwo militarne Polski, a naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Zapraszamy kolejnego radiosłuchacza do współtworzenia dzisiejszego czasu rozmów niedokończonych. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziwita.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Łukasz z Polski Centralnej. Ja oczywiście nie zgadzam się z panią, która wcześniej właśnie wypowiadała się. No, jeśli chodzi o obecność wojsk tutaj NATO w Polsce, jest to jeden z elementów, prawda, strategii obrony narodowej tego rządu. Natomiast też tutaj trzeba zwrócić uwagę chociażby na to, że pan minister Antoni Macierewicz to tutaj, że tak powiem, rozpoczął i chce rozwijać tą obronę terytorialną, prawda? No to więc no, biorąc pod uwagę chociażby liczbę żołnierzy NATO w Polsce, a docelową liczbę wojsk, prawda, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest ona do kilkukrotnie wyższa. Ale to tak tytułem wstępu. Natomiast jest jeden temat, prawda, jeżeli chodzi o obronność kraju tutaj w Polsce. My jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych krajów w Europie. I w tej chwili obowiązuje ustawa o broni i amunicji, raczej nowelizacja ustawy z 2011 roku, prawda? Która też, prawda, no, precyzuje chociażby posiadanie broni czarnoprochowej, czyli broni rozdzielnego ładowania. I ja mam w zasadzie dwa pytania do pana posła. Pierwsze pytanie to jest takie, jak rząd czy też większość parlamentarna zapatruje się na zmianę bądź utrzymanie dostępu do broni palnej współczesnej? I też drugie pytanie, jak rząd zapatruje się do obecnej ustawy w aspekcie dostępu do broni rozdzielnego ładowania, czyli broni czarnoprochowej wytworzonej przed 1885 rokiem? I to są te dwa pytania. I oczywiście chciałbym pozdrowić cały rząd. W tej chwili jako obywatel widzę tutaj duże plusy w stosunku do poprzedników. Także tylko te dwa pytania. Pozdrawiam serdecznie i proszę o odpowiedź, komentarz w tej sprawie.
Dziękujemy, pozdrawiamy również. Bardzo prosimy.
Bardzo dziękuję za te pytania. Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, oczywiście co rusz przetacza się przez nasz kraj dyskusja o dostępie do broni i liberalizacji tych przepisów. Wielu zapewne by również, takich wiele głosów jest, żeby te przepisy tak zliberalizować, żeby na przykład wzorować się na przepisach, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych, czy w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych. Oczywiście to jest wszystko w sferze dyskusji. Ja przyznam się szczerze, że nie słyszałem opinii ze strony przedstawicieli rządu Prawa i Sprawiedliwości i na temat liberalizacji i zmian przepisów dotyczących posiadania i dysponowania bronią. Ja myślę, że jest szereg środowisk, które, znaczy jestem przekonany co do tego, że jest szereg środowisk, które chciałyby, aby mieć w domu broń i dysponować tą bronią. Proszę zauważyć, że w dzisiejszych czasach, w obecnej chwili, jeżeli ktoś chce posiadać broń we własnym mieszkaniu, przepisy prawa dają mu taką możliwość. Oczywiście to jest dość rygorystycznie obwarowane, o tym decyduje komendant wojewódzki policji. Trzeba spełnić określone w ustawie zapisy, przejść stosowne pewne badania, ale oczywiście taka możliwość jest. To jest pewnie dyskusja, która jeszcze będzie nas czekała odnośnie zmian tych przepisów. W moim przekonaniu, jeżeli ja mógłbym wyrazić swoje prywatne zdanie, te przepisy, które obowiązują w tej chwili w Polsce, w moim przekonaniu one są wystarczające, ale oczywiście bez wątpienia jest wiele osób, które się absolutnie ze mną nie zgodzą i na pewno jest bardzo duża grupa, rzesza osób, która chciałaby te przepisy zmienić i je zliberalizować. Ja się tylko zastanawiam, czy nasze społeczeństwo już dojrzało do tego, aby te przepisy zliberalizować. Nie wiem, naprawdę. To jest bardzo trudne pytanie, bardzo trudne kwestie. Pewnie dyskusja w parlamencie jeszcze przed nami na ten temat. Nie wiem, czy to jeszcze nie za wcześnie, aby zmieniać te przepisy.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bardzo często słucham Państwa audycji, pomimo tego, że no, nie zgadzam się z tym, co się obecnie w kraju dzieje. Mam takie dwa pytania do Pana posła. Bardzo często tutaj w programie Państwo mówicie o tym, jak przywrócić te przemysły, czy stoczniowe, czy ogólnie przemysł ciężki. Gdyby są, tutaj Panowie posłowie mówicie o wizjach, które rozpoczęcie przed Polską. Natomiast ja mam pytanie dotyczące finansowania tego, dlatego że no, mieć armię to super fajnie, chociaż tak naprawdę no, co nam się równać, czy z armią rosyjską, czy już mówiąc o armii chińskiej, czy jakichkolwiek innych zagrożeniach. Natomiast jeszcze skądś na to trzeba wziąć pieniądze i w sytuacji, kiedy no, ten dług publiczny dzięki tutaj Państwa działaniom, jak i poprzednim rządom, no rośnie z dnia na dzień o około 300-350 milionów złotych, to kolejne wydatki miliardów na to, żeby przywracać przemysł, po to, żeby wyprodukować czy haubice, czy inne elementy tutaj uzbrojenia. No pytanie, skąd na to wziąć pieniądze, tak? Bo zadłużać się to nie jest problem, tylko moje dzieci, tudzież moje wnuki będą to musiały spłacić albo zadłużać się dalej. I drugie pytanie, jeżeli chodzi o tutaj kadrę wojskową. Wspomina Pan o tym, że są cofane reformy, że zmieniacie ten system. Proszę mi powiedzieć w takim razie, kto za chwileczkę będzie dowodził w tej armii, skoro no, z armii odchodzą generałowie, którzy pomimo tego, że jakieś korzenie ich tkwią w tych czasach, czy komunistycznych, czy wychowali się w szkołach wojskowych, to jednak no, są od lat żołnierzami, przeszli różnego rodzaju i przecież i w wywiadzie, i były robione przecież no, lojalnościowe różne rozmowy i tak dalej. I teraz no, pytanie, dlaczego tak się dzieje, tak? Dlaczego ci ludzie, którzy dowodzili wojskami i w Iraku misjami i w misjami pokojowymi w Syrii i byli uznani w Europie, w NATO, odchodzą w tej chwili? To takie moje dwa pytania do Pana posła.
Dziękujemy serdecznie. Prosimy.
Dziękuję za te pytania. Może najpierw rozpocznę od drugiego, jeżeli chodzi o kwestie dowódcze. Naprawdę proszę wierzyć, w Polsce w tej chwili mamy około 70 generałów, którzy są czynnymi generałami w polskiej armii. Naprawdę są osoby bardzo doświadczone i jest, jeżeli chodzi o najważniejsze, najwyższe stanowiska w polskim wojsku, jest na kim polegać i jest w czym wybierać. Podobnie jeżeli chodzi o korpus wyższych oficerów. Mamy bardzo wielu młodych również oficerów, którzy zdobyli swoje doświadczenie do bardzo dobrych uczelniach wojskowych na terenie całego świata u naszych sojuszniczych partnerów. Mamy wielu młodych oficerów również, którzy zdobyli olbrzymie doświadczenie na misjach, w których uczestniczyli na przestrzeni ostatnich lat. Te osoby, które odchodziły z armii, zawsze i to niestety zawsze jest z końcem roku, oficerowie czy generałowie również raportują chęć zakończenia służby w tym okresie. Wiąże to się z kwestiami finansowymi. Nie chciałbym tutaj tego rozbierać na czynniki pierwsze, ale to jest taki dość powszechny i normalny trend. Ale jeżeli mówimy o wojsku, naprawdę mamy całe mnóstwo bardzo dobrze wyszkolonej kadry, która jest w stanie pełnić najwyższe funkcje w polskim wojsku, w polskiej armii. Jeżeli pan przywołuje kwestie dotyczące zmian w tej kadrze dowódczej, jeszcze raz powtórzę, no, to co się stało przed kilkoma laty i ta reforma i zmiana, która bardzo mocno przez Prawo i Sprawiedliwość była kontestowana i krytykowana. No, jeszcze raz powtórzę, mamy w tej chwili reforma pana generała Kozieja, pana prezydenta Bronisława Komorowskiego i pana ministra Siemoniaka doprowadziła do takiej sytuacji, że mamy w polskim wojsku najwyższego stopniem czterogwiazdkowego generała, który jest tylko i wyłącznie doradcą ministra obrony narodowej. To nie jest główny dowódca. I to jest sytuacja zła i tą sytuację trzeba zmienić. Jest generał trzygwiazdkowy, który jest dowódcą generalnym rodzaju sił zbrojnych, któremu podlegają poszczególne inspektoraty, również zarządzane przez generałów. Chcemy przywrócić wcześniejszy, poprzedni model zarządzania polską armią, czyli oczywiście poza zwierzchnikiem, ministrem obrony narodowej jest szef sztabu generalnego, który jest osobą głównodowodzącą, któremu podlegają szefowie poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i tutaj ta struktura jest jasna, czytelna, klarowna i przejrzysta. I naprawdę pragnę zapewnić, są bardzo dobrze wyszkoleni, dobrze młodzi oficerowie, również młodzi. No ja mam tutaj na myśli osoby, które w tej chwili mają 40 kilka, 50 lat, którzy naprawdę zdobywali doświadczenie na wielu misjach, zdobywali również doświadczenie kształcąc się na wielu wojskowych uczelniach i w Polsce, i poza naszymi granicami, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. To jest rzecz, co do której jesteśmy zdeterminowani i te zmiany będziemy przeprowadzać w najbliższych tygodniach, najdalej w ciągu jednego miesiąca. Kolejna rzecz, skąd weźmiemy pieniądze, jeżeli mówimy. Jeszcze raz powtórzę, polskie prawodawstwo jednoznacznie stwierdza, że 2% produktu krajowego brutto musi, czy to się rządowi podoba, czy nie, musi być przeznaczone na polskie wojsko, na uzbrojenie, na modernizację, w obszar obronności. To są naprawdę bardzo duże pieniądze i zgodnie z tą symulacją tych środków finansowych na przestrzeni ostatnich najbliższych lat jest przygotowany program modernizacji technicznej wojska, w oparciu o który funkcjonuje również Ministerstwo Obrony Narodowej zmierzające do modernizacji naszej armii. Jest wiadomym, że na przestrzeni najbliższych lat 120-130 miliardów złotych to są środki, które mają być przeznaczone na modernizację polskiego wojska. I decyzją pani premier Beaty Szydło, decyzją ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, te pieniądze w zdecydowanej większości mają trafić do polskiego przemysłu obronnego. Oczywiście, jeżeli coś nie jest produkowane w polskim sektorze obronnym. Możemy to kupować poza granicami naszego kraju, ale w pierwszej kolejności priorytet mają polskie firmy, które są chociażby skupione w polskiej grupie zbrojeniowej lub które zawiązują stosowne konsorcja, które występują w poszczególnych przetargach przy składanych zamówieniach przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Ale jest jeszcze wiele innych możliwości wspierania polskiego przemysłu zbrojeniowego. Choćby na przykład środki finansowe, które są przeznaczane na badania. Środki finansowe również, które mogą być czerpane z funduszy unijnych, które są przeznaczone chociażby na innowacyjność, prawda? Tutaj bez wątpienia kreatywność polskich firm obronnych, polskich firm zbrojeniowych jest duża. Jestem przekonany, że w ciągu tych najbliższych lat polska grupa zbrojeniowa, która zrzesza 65 wiodących firm przemysłu zbrojeniowego, z tego europejskiego średniaczka, jeżeli chodzi o firmy zbrojeniowe, będzie się rozwijała w takim kierunku, żeby być podmiotem o znaczącej potencjale i znaczącej sile na rynku europejskim, a może jeszcze szerzej. Dajmy szansę, pan prezes Siwko dość taką twardą ręką zarządza polską grupą zbrojeniową i bardzo pozytywnie jest ta jego praca, tego działania oceniane, ale oczywiście po czynach go poznamy, mam nadzieję, a wręcz jestem przekonany, że poradzi sobie z tym, żeby potencjał firm zbrojeniowych funkcjonujących w naszym kraju podnosić.
Bezpieczeństwo militarne Polski to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maria. Zapraszamy kolejnego radiosłuchacza. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz z Granowca. Chciałem tylko powiedzieć, odnieść się. Chciałem pozdrowić ojca, chciałem też pozdrowić pana posła. Powiem tylko tyle, chciałem się odnieść do tej pani Zofii. Bo to jest Sofia, to znaczy mądra. Chciałem powiedzieć, że bardzo strasznie to powiedziała, bo jak nie będziemy mieć armii, Polska nie jest. Polska nie jest takim krajem jak Szwajcaria, gdzie jest neutralna. Polska zawsze miała dwóch wrogów. Niemców i Rosjan. Powinna poczytać ta pani książkę Gustawa Herlinga, Inny Świat. Gustawa Herlinga Gruzińskiego, Inny Świat. Archipelag Gułak, jak nas mordowali, jak, co to był Oświęcim. Taka jest prawda, to nie jest takie proste. My musimy mieć broń. A druga sprawa jest taka, że całkiem popieram pana Macierewicza. Jest bardzo dobrym ministrem. I pan też, ale pan poseł też. Ale druga sprawa jest taka, że popieram też to, że w Polsce musimy kupować, tak jak pan powiedział. Dokładnie w Polsce musimy kupować, mamy dobrą broń. Przecież przed wojną mieliśmy Łosie, też eleganckie, porządne samoloty, gdzie szły na zachód. A my mamy dobrą broń, lepszą produkujemy niż niektóre na zachodzie. Po co nam jakieś karakale? Normalne kupić porządne w Polsce i mają pracę. A co ten pan tam, któryś powiedział, że tam dzieci nie ma, do pracy trzeba iść, na dzieci nie ma. 500+ jest, do pracy trzeba iść. A nie patrzeć na to, żeby gdzie indziej na zachodzie kupować karakale, a u nas mają ludzie chodzić właśnie bezrobotni. Bardzo popieram ten rząd. To jest wspaniały rząd. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy za ten telefon. Ja większość tych kolejnych telefonów też i odnosi się do pierwszego telefonu naszej słuchaczki, ale też proszę, żebyście, szanowni państwo, też i rozumieli naszą słuchaczkę, która mieszka w sąsiedztwie wschodniej granicy naszego kraju, w Przemyskiem i naprawdę mieszkańcy tych terenów mają różne obawy, różne rozterki i musimy też tych ludzi zrozumieć. Oni też obawiają się, że może coś ze wschodu przyjść, co będzie zagrażało im, ich domostwom, rodzicom, ich takim mirowi domowemu. Oczywiście, jeżeli mówimy o modernizacji technicznej, tak, i to jest absolutnie priorytet. Jeżeli możemy coś kupić u polskich dostawców w polskim przemyśle zbrojeniowym, polskim przemyśle obronnym, to musimy z tego korzystać. To są środki finansowe Polski i one są adresowane do polskiego przedsiębiorcy. Nie wszystko jest produkowane w naszym kraju i też z tym musimy się liczyć. Ale to, co jest możliwe, absolutnie musimy lokować u naszych rodzimych producentów. Środki finansowe, pieniądze, które będą, te zamówienia, które będą kierowane do polskiego przedsiębiorcy, one zwrócą się po wielokroć, bo dlatego, że to są, jest kooperacja z innymi firmami, to są miejsca pracy, to są osoby, które otrzymają wynagrodzenie, to jest wsparcie dla rodzin, ale to jest również i wzmacnianie potencjału i tworzenie potencjału tych firm, bo jeżeli są zamówienia, te firmy stać na to, żeby inwestować w lepszy park maszynowy, w lepszy kolejnych pracowników, żeby te firmy się rozwijały, a później w dalszej kolejności to będzie inwestycja też w innowacyjność, poszukiwanie innowacyjnych, nowych rozwiązań, nowoczesnych technologii i później przyjdzie kolej na nowoczesne produkty, produkty, które będą konkurencyjne nie tylko w kraju, ale gdzieś i poza granicami również. To jest naprawdę bardzo otwarty sektor, bardzo kreatywny również dla technologów, dla konstruktorów sektor, ale bez wsparcia finansowego to jest sektor biznesu, który bez wątpienia nie poradzi sobie.
22:48 trwa czas rozmów niedokończonych w Radiu Maria na temat bezpieczeństwo militarne Polski. Naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Po chwili przerwy muzycznej powracamy, aby kontynuować dzisiejszy temat. Za 9 minut, godzina 23. Powracamy do dzisiejszego tematu rozmów niedokończonych. Bezpieczeństwo militarne Polski. Przypomnę, naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże panu posłowi, szczęść Boże ojcu Dariusz z tej strony. Chciałbym zadać pytanie, pan poseł z wykształcenia kim jest? Najpierw to, a potem następne pytanie.
Jestem, proszę odpowiedzieć. Jestem dziennikarzem.
Panie pośle, pan jako dziennikarz powinien wiedzieć i znać historię II wojny światowej, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania oddały nas w ręce Sowietów. Jeszcze w trakcie trwania II wojny światowej. Także panie pośle, ładnie pan mówi, dużo życzeń z pańskich, dużo życzeń w pańskich wypowiedziach, no nie będę komentował wszystkich. Jeszcze co, powiem panu jeszcze jedną rzecz. Byłem w Grobie Iławeckim w Polsce Północnej, tam przy Królewieckim Obwodzie, tam gdzie pan mówi najwięcej broni jest zgromadzonej na kilometrach kwadratowych na kuli ziemskiej. Tam ludzie mają broń. Jeszcze z czasów II wojny światowej. Tam nikt do siebie nie strzela, proszę pana. Tam rozmawiałem z leśnikami i innymi myśliwymi i z prostymi ludźmi. Mają broń i nie strzelają. A to już jest odnośnie tego, że broni dla obywateli nie ma. Wiz do Stanów Zjednoczonych też nie mamy, proszę pana. Na paradę zwycięstwa polskie wojska Andersa nie zostały zaproszone, mimo że to była czwarta potęga militarna II wojny światowej w końcu 2 latach wojny. No, proszę pana, zdenerwowany jestem. Mógłby pan trochę się nauczyć historii, a przynajmniej rzetelności.
Panie Dariuszu, prosimy, aby jednak te nerwy trzymać na wodzy, dobrze? Prosimy bardzo. I pozwólmy odpowiedzieć panu posłowi, prosimy.
Znaczy, chciałbym odpowiedzieć, że historię znam bardzo dobrze, ale znam też realia dzisiejszych czasów. I jeżeli pan przywołuje sprawę chociażby dotyczącą Rosji, Federacji Rosyjskiej, nie wiem, bo ja to odczytałem, jakoby no, nasz sąsiad tam na północy był taki grzeczny, dobrze ułożony i tam się nic takiego strasznego nie dzieje. Działo. To naprawdę chcę panu powiedzieć, że jest pan absolutnie w błędzie. I tutaj dane wskazania, również te, którymi dysponują państwa NATO, również Polska, polski rząd, wskazują jednoznacznie na to, że w obwodzie kaliningradzkim Rosja jest bardzo mocno zmilitaryzowana. Proszę zauważyć, tak zwana wymiana przygraniczna, która była prowadzona, gdzie na nasze terytorium przenikały osoby, nawyzywając wprost po imieniu, no wręcz siatki szpiegowskie, które funkcjonowały na terenie naszego kraju. To jest olbrzymi problem. Jeżeli pan uważa, że zaproszenie wojsk amerykańskich, wojsk sojuszniczych na teren wschodniej flanki NATO, to ja zrozumiałem w pana głosie, to jest rzecz, która się nie powinna wydarzyć. Ma pan prawo do takiego zdania, ale jeżeli bylibyśmy w stanie zabezpieczyć bezpieczeństwo naszym obywatelom sami, naszym potencjałem wojskowym, naszymi możliwościami obronnymi, to nie zapraszalibyśmy nikogo, czy nie dopraszalibyśmy nikogo do tego, aby mógł współdziałać z naszymi żołnierzami, czy z żołnierzami Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce. Jak rozumiem, z pana głosu wynika to, że jest pan przeciwny temu, aby Polska była członkiem Sojuszu w ogóle Północnoatlantyckiego i nie zrzeszała się w takich właśnie organizacjach militarnych o zasięgu światowym. Póki co jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, jesteśmy państwem, które wywiązuje się ze swoich zobowiązań i również w sytuacji zagrożenia będzie oczekiwała realizacji zobowiązań państw trzecich, sojuszniczych w stosunku do naszego kraju. Ale jeszcze raz powtarzam, oczywiście, ale traktat waszyngtoński mówi w pierwszej kolejności, każdy kraj powinien zapewnić bezpieczeństwo sam sobie. jeżeli później będzie się odwoływał o pomoc do państw sojuszniczych. I dlatego te działania, które są podejmowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i przez ministra Antoniego Macierewicza. Ja mam nadzieję, że pan sobie zdaje sprawę, że przez po 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej w naszym kraju praktycznie staliśmy się krajem niemalże bezbronnym. Czy uważa pan, czy uważacie państwo, że armia niespełna 100-tysięczna, gdzie zdecydowana część tych właśnie żołnierzy zawodowych, o czym mówione było w pierwszej części naszego spotkania na antenie telewizji Trwam, to są tak zwani sztabowcy, którzy pracują tylko w sztabie i praktycznie na poligonie czy w terenie nie byli od kilku czy kilkunastu lat. To jest problem naszej armii. My mamy zaledwie w polskim wojsku 30 kilka tysięcy żołnierzy szeregowych. To są właśnie, jest korpus żołnierzy szeregowych. To są ci, którzy mogą bronić bezpośrednio ojczyzny. I tu są te proporcje zachwiane. I my chcemy przywrócić ten zdrowy system funkcjonowania polskiego żołnierza i polskiego wojska. I czy to się komuś podoba, czy nie, te zmiany będą wprowadzane, bo te zmiany idą w kierunku zapewnienia naszym obywatelom, nam Polakom, bezpieczeństwa. Chcemy zwiększać liczbę polskich żołnierzy w naszym kraju poprzez stworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej. Chcemy dodatkowo, aby w polskim wojsku służyło ponad 50 tysięcy żołnierzy, żeby osiągnąć ten poziom 150 tysięcy żołnierzy, którzy będą szkoleni, którzy będą wyposażeni w dobre, nowoczesne uzbrojenie. Chcemy również zmieniać pozycjonowanie naszych wojsk. Przez ostatnie lata było tak, że większość, zdecydowana większość polskich sił zbrojnych była lokowana czy rozlokowana na zachodzie kraju i północnym zachodzie. Proszę zauważyć, że to nie jest obszar, którego powinniśmy w pierwszej kolejności bronić. Jeżeli mówimy o zapewnieniu bezpieczeństwa ojczyźnie, to musimy mówić też o równomiernym rozmieszczeniu poszczególnych jednostek, równomiernym rozmieszczeniu naszych wojsk na terenie całego kraju. To nie może być tak, że wojska skoncentrowane są na zachodzie, a wschód to co? Pierwsze decyzje ministra Antoniego Macierewicza to były te właśnie, żeby część sił tych, które były rozlokowane na zachodzie, przenieść na wschodnią część naszego kraju, żeby wzmocnić tą wschodnią flankę naszej ojczyzny, szczególnie w sytuacji potencjalnych zagrożeń płynących ze wschodu.
Zapraszam kolejną osobę do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza, ojca Dawida, przepraszam, i ojca, i pana posła. Dziękuję ślicznie na ten temat, bo jest bardzo ważny. To jest obrona narodu, naszego państwa, to jest fundamentalna sprawa w mojej ocenie. Myślę, że nie tylko w mojej. Takie wnioski się nasuwają po wysłuchaniu wypowiedzi tych osób, które są przeciwko. No to myślę sobie tak, że przede wszystkim na pewno modlitwa. Jako ten naród, jako ta jedność, musimy się modlić o ten pokój. Ale głupotą by było, przepraszam za to słowo, nie dozbrajać naszego wojska. Bo trzeba realnie patrzeć na to, co się wokół nas dzieje. Wszyscy widzimy dokładnie, że Rosja pręży Moskwę i ona nie tylko Polsce zagraża. Nie tak dawno nawet wyczytałem w internecie, że chyba minister spraw zagranicznych Danii też boi się od strony Rosji. Także to chyba na stronie nawet Radia Maryja przeczytałem. Co jeszcze? Uważam, że bardzo dobrą drogę i kierunek obrał właśnie PiS, żeby dozbroić naszą armię, wyposażyć większą liczbę ludzi. Ja czekam osobiście właśnie, jak w moim tutaj regionie, to jest powiat ostrucki, ruszy tutaj ten obrona terytorialna. Bardzo chętnie się temu przyjrzę. Będę chciał również się zaciągnąć do obrony, do tej obrony. A dla tych wszystkich ludzi, którzy są po prostu przeciwko, którzy się boją, może i zrozumiałe, ja nie mówię, że nie, bo to też są mądre głosy, ale spoglądam w ten sposób, że jeżeli mówimy, że po co dozbrajać armię, po co powiększać liczebność wojska, no to po co w domu mamy drzwi? Po co drzwi mają zamki, systemy antyłamaniowe? Po co mamy w domu okna? Po co kupujemy na przykład psy obronne? Przecież tym wszystkim na obszarze naszej ojczyzny Polski jest właśnie wojsko, które w razie wypadku czy tam wojny zabezpiecza, bądź jest w stanie nawet obronić. Mądre są również te głosy, które no nie do końca wierzą w sojusz, Może i tak, bo tylko Bóg wie, jak to będzie. Może jakby coś większego wybuchło na świecie, to może uciekną, my będą bronić swoich. Być może. Ale to tym bardziej pokazuje, że my jako naród, jako ojczyzna powinniśmy kłaść duże, uważam, pieniądze. Oczywiście nie zapominając o tam o biednych i dzieciach i o wszystkim, bo wszystko jest ważne. Ale powinniśmy kłaść duże pieniądze na uzbrojenie, na dozbrojenie naszej armii. Ja naprawdę bardzo dziękuję za tą audycję. Jeśli bym mógł poprosić o jakieś szersze rozwinięcie tematu, bo nie słuchałem od początku odnośnie tej obrony terytorialnej. Czy tam również będą takie przechodzone, nie wiem, badania, jak na przykład w technikum przechodziłem, to dostałem kategorię A, ale czy to będzie jakoś tam powtarzane? Jak to w ogóle wygląda? Czy tam też takie będzie stopniowanie jak w wojsku? Ślicznie dziękuję, panie pośle. Proszę pozdrowić pana ministra, powiedzieć, że to jest dobry kierunek, a pani premier powiedzieć, że to jest naprawdę super minister. W mojej ocenie naprawdę, że to jest człowiek na właściwym miejscu. Z całego serca pozdrawiam. Niech Najświętsza Pani błogosławi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Przypominam, pan jeszcze imię?
Marcin z Morąga, przepraszam.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo panie Marcinie za ten telefon. Pan wspomniał o Danii, ale proszę zauważyć, co się dzieje w tej chwili w Finlandii. Finlandia, która nie jest członkiem żadnego paktu militarnego, w tej chwili ożywiona dyskusja w Finlandii i coraz większy nacisk opinii publicznej, aby właśnie Finlandia zbliżyła się do NATO, do Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo Finowie czują się zagrożeni, czują swoisty oddech na plecach ze strony Rosji. Jeżeli mogę jeszcze kilka słów o obronie terytorialnej. Wojska obrony terytorialnej, tak jak to już było powiedziane, chcemy, żeby były tworzone praktycznie struktury w każdym powiecie. Będą to grupy, tworzymy 17 brygad, w każdym województwie będzie posadowiona jedna brygada, w województwie mazowieckim dwie brygady. Każdy będzie mógł zgłosić się do tego, aby służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej. Każdy, kto ukończył 18 rok, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Oczywiście będzie to poprzedzone z procedurą wstępną, tak jak to jest również w chwili, kiedy chcemy wstąpić do wojska, czy chcemy iść służyć w wojsku. Badania lekarskie, stosowna procedura. Oczywiście osoby, które zostaną zakwalifikowane, będą przechodziły tak zwane szkolenie wstępne i później będą szkolenia odbywały się w cyklach weekendowych. Każdego roku będzie przynajmniej jedno długie ćwiczenie poligonowe. Ono się będzie odbywało albo w okresie letnim, albo na przełomie wakacji, takiego okresu wczesnojesiennego. Osoby, które będą funkcjonowały, będą chciały służyć w obronie terytorialnej, oczywiście będą z tego tytułu pobierać swoiste gratyfikacje, tak jak kiedyś żołd, teraz to będą środki finansowe za tak zwaną gotowość. My szacujemy, że to będzie kwota dla szeregowców około 500 zł miesięcznie. Jeszcze raz powtórzę, to jest za to, że będą w gotowości do tego, aby służyć ojczyźnie. Oczywiście dodatkowo będą otrzymywać środki finansowe za wszystkie prowadzone szkolenia. Zachęcamy wszystkie te osoby, które chciałyby służyć w obronie terytorialnej. Szczegółowych informacji już udzielają wojskowe komendy uzupełnień w poszczególnych miastach. Tam można uzyskać wszelkie informacje. Zachęcamy, zapraszamy. Jeżeli ktoś chce służyć ojczyźnie, jeżeli ktoś czuje się na siłach, chciałby się poświęcić wojsku, a szczególnie słowa zachęty kierujemy do tych, którzy są absolwentami klas mundurowych, są osobami, które już kiedyś może wcześniej służyły w wojsku, czy po prostu chcą rozwijać swoje zainteresowania, funkcjonują, pracują, działają w różnych stowarzyszeniach paramilitarnych, w związkach strzeleckich. Bardzo serdecznie zapraszamy.
Bezpieczeństwo militarne Polski, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia tego czasu.
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Witold z Warszawy. Słychać mnie?
Szczęść Boże, tak, słychać bardzo dobrze.
Chciałem wszystkim słuchaczom przypomnieć, że jesteśmy na antenie ogólnopolskiej i nie tylko, bo jesteśmy transmitowani przez internet. I chciałem się zapytać pana posła o taki aspekt. Przecież te wszystkie sprawy militarne powinny być tajemnicą. Nie możemy tego omawiać na forum publicznym. Przecież nawet w polityce polskiej czy Michalkiewicz mówił, że jeżeli chodzi o wschodnią flankę, czy ja będę się skracał, po prostu o to chodzi. Nie chodzi nam o wschodnią flankę, tylko o zachodnią flankę. Wojska stoją na zachodniej flance. I to wypłynęło w zaprzyjaźnionej telewizji, która się nazywa, która ma pierwszą literę R. Nie chodzi o reklamowanie tej telewizji, tylko chodzi o to, jak to w ogóle jest. Nie powinniśmy tutaj rozważać na forum publicznym tego, co ma być tajne. Po prostu nie wolno nam tego robić. Musimy się bronić w sposób inny. Nie możemy tego rozważać na forum publicznym. Już więcej chyba nie będę mówił, bo wiadomo, miałem kiedyś możliwość rozmawiania z panem Antonim, ministrem dzisiejszym obrony narodowej, i on powiedział, że Polska jest krajem przejroczystym dla wszystkich służb, wszystkich krajów na świecie. No po prostu jesteśmy przejroczyści i teraz jesteśmy na antenie i nas słuchają wszędzie, bo Radio Maryja ma zasięg globalny. No po prostu i zapytam się posła, co on o tym sądzi. Czy my to możemy na poważnie tak rozważać, gdzie trzeba uderzyć, a gdzie nie? Takie moje jest pytanie teraz. Witold z Warszawy się pytał.
Panie Witoldzie, dziękujemy serdecznie. Oddajemy głos panu posłowi.
Dziękujemy panie Witoldzie za te słowa i za tą troskę, ale zapewniam pana i wszystkich słuchaczy, że te kwestie, które w tej chwili poruszamy, te rzeczy, o których mówimy, to są absolutnie rzeczy, które są jawne i są dostępne w materiałach jawnych ministra obrony narodowej, polskiego rządu, jak również Komisji Obrony Narodowej, Sejmu czy Senatu. Oczywiście o sprawach tajnych czy zastrzeżonych nawet nie mógłbym mówić tu na antenie Radia Maryja czy w telewizji Trwam, ale to są rzeczy, co do których jesteśmy szczegółowo poinstruowani, które muszą pozostawać tajemnicą naszego państwa. Dlatego proszę być spokojnym. Mówimy tylko o tych rzeczach, które możemy powiedzieć w formule publicznej, również i w mediach. Jeżeli chodzi o te słowa, które pan przywołał, wypowiedziane podczas spotkania z panem ministrem Macierewiczem, oczywiście Polska bez wątpienia zdajemy sobie z tego sprawę i próbujemy to zmieniać i uszczelniać tak, żeby to operowanie różnych służb na terenie naszego kraju było utrudnione. I tutaj co do tego mamy odpowiednie służby powołane, one funkcjonują, wywiązują się z nałożonych na nie obowiązków i zadań i powiem, że radzą sobie dość dobrze.
Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia dzisiejszego czasu rozmów niedokończonych. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Jerzy z Monachium z Niemiec. Ja przede wszystkim właśnie złożyć najserdeczniejsze życzenia. Jeszcze jest styczeń noworoczny dla Radia Maryja, dla wszystkich ojców. A no i pozdrowienia dla ministra Macierewicza, który jest naprawdę darem Bożym dla naszego narodu. Ale ja chciałbym wspomnieć, powiedzieć o wybitnym, naprawdę wybitnym profesorze Polski ze Wrocławia. To jest profesor budowy maszyn i informatyk równocześnie. jak on, który wyjechał do Nowej Zelandii, bo musiał, bo w stanie wojennym nawet milicja do niego z broni palnej strzelała. Ale bardzo ciekawa osoba, bo chcę przedstawić, jak on walczył o to bezpieczeństwo, o naprawdę niepodległość Polski. Skończył studia, zrobił doktorat, wyjechał i tam opracował, zresztą na podstawie Pisma Świętego, on uważa, że Arka Przymierza to jest urządzenie o technologii, o której nam się w ogóle nie śniło. I chciał zrobić właśnie pracę już po, kiedy Polska stała się bardziej wolna, chciał przyjechać i zrobić pracę habilitacyjną, właśnie komorę oscylacyjną na Politechnice Wrocławskiej, którą uważał za jedną o najwyższym poziomie. Więc tak, oczywiście odmówiono mu, nie wiem z jakiego powodu, to wielka, bardzo wielka szkoda, bo to jest technologia, o której naprawdę, więc przerzucił się, była taka fabryka w Nysie, która modele produkowała dla uczelni, dla szkół technicznych. No i on właśnie zaprojektował, to był silnik doktora Pająka, który miał dla każdej polskiej rodziny, aby mogła sobie pozwolić na kupno i darmową energię. Oczywiście zostało sprzedane, zniszczone, nic z tego nie ma. W Nysie to była jedna, jedyna fabryka, która właśnie dostarczała wszystkim szkołom w Polsce różne modele. No i właśnie on, tak sobie myślę na przykład o obronie terytorialnej. Zresztą gdzieś już czytałem tutaj w internecie, że polscy żołnierze mają dostać jakieś niesamowite buty. A u niego właśnie to są, i to wystarczy, on opracował i to wszystko matematyczną logiką tłumaczy, zresztą w 8 językach, w internecie wszystko jest do przeczytania, to jest 15 tomów. I właśnie takich żołnierzy, że już naprawdę nic nie mogłoby im się stać. Oni nawet bombel próżniowy mogą puścić, aby w ogóle nic ich nie, mogą stać się niewidoczni. Mogą tam, to jest tak zwana soczewka magnetyczna, a bombel próżniowy, który zupełnie ochrania, prawda, który i to wszystko opracował. Oczywiście i bardzo dokładnie, bardzo konkretnie, jak taki żołnierz, ja sobie myślę, wystarczyłoby 2-3 bataliony, bo jest po prostu nie do zniszczenia taki oddział, prawda? Który oczywiście techniczny, to jest bardzo mocno skomputeryzowane, także ta współpraca, prawda, no, świadoma takiego żołnierza, no ale to jest w ogóle coś niesamowitego. To naprawdę wszystko jest do przeczytania do przeżycia i do jakiegoś obrazowania, do wyobraźni, że nagle mamy, a poza tym jeszcze jest bardzo ciekawa historia jego ojca. Bo
Panie Jerzy, pozwólmy może odnieść panu posłowi, dobrze? Do tego, co już pan powiedział, dobrze? Ponieważ czas nam biegnie niesamowicie szybko.
Bardzo dziękuję panu za ten telefon, ale przyznam się szczerze, że jestem w niemałym kłopocie, bo moja wiedza w tym zakresie nie pozwala mi nawet z panem tutaj ani dyskutować, ani odnosić się do tych kwestii. Oczywiście sprawą istotną, i to chyba wszystkie armie świata, szczególnie te nowoczesne, prowadzą badania dotyczące żołnierza przyszłości, wyposażenia indywidualnego dla żołnierza przyszłości. Bez wątpienia każdy prowadzi takie działania na miarę swoich możliwości. My też oczywiście nie w takim zakresie, jak pan opisuje i przywołuje w oparciu o te publikacje. Prowadzimy też prace związane w ramach modernizacji technicznej, w ramach nowoczesnego, na bardzo wysokim poziomie indywidualnego wyposażenia żołnierza. Jest to program Tytan, o tym mówiliśmy wielokrotnie i to jest też, jak mówią eksperci, wkraczenie w XXI wiek, jeżeli chodzi o rozwiązania technologiczne dla polskich żołnierzy. Program Tytan przewiduje bardzo wiele szczegółowych rozwiązań, począwszy od uzbrojenia bezpośredniego po całe oprzyrządowanie związane i z optyką i nie tylko, i zastosowanie nowoczesnych technologii, jeżeli chodzi o zabezpieczenie żołnierza. Także no, każdy kraj prowadzi w takim zakresie, jaki mu to pozwala, i możliwości finansowe i technologiczne, takie rozwiązania. W Polsce mamy program Tytan, który pewnie jest taką namiastką pomysłów, które pan przed chwilą przywoływał.
16 minut po godzinie 23. Trwa czas rozmów niedokończonych w Radiu Maria. Dzisiejszy temat, przypomnę, bezpieczeństwo militarne Polski. Naszym gościem jest pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha i chcę zacząć moją wypowiedź od słów Pana Jezusa, który powiedział między innymi takie słowa: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i żadne miasto ani dom wewnętrznie skłócony się nie ostoi. Ważne jest morale, zarówno w armii, prawda, jako tej sile zbrojnej narodu, jak i w samym narodzie. I myślę, że w ostatnim, niedawnym, minionym czasie no, wiele zrobiono dlatego, żeby właśnie tego wysokiego morale narodu i zbrojnego ramienia narodu nie było. I właśnie no, dzięki Bogu, że mamy ten stan, prawda, no, w dużej mierze powstrzymany poprzez, dzięki Bogu, właśnie to, że mamy nowe rządy, ludzi, którzy po prostu rozumieją, co to znaczy kierować państwem i właśnie też dbać o jego ochronę wewnętrzną i zewnętrzną. I to, prawda, hasło, które często jest powtarzane, Bóg, honor i ojczyzna, ono ma bardzo ogromne znaczenie właśnie, kiedy Pana Boga stawia się na pierwszym miejscu, honor, właśnie to morale za tym idące ma swoje miejsce, no i ojczyzna za tym, po prostu inne jest patrzenie na ojczyznę, że widzi się wagę tego jednego domu, tej jednej wspólnej rodziny. I myślę, że właśnie dla budowania tego bezpieczeństwa militarnego Polski bardzo to jest ważne. I tak jak pan poseł wspomniał wcześniej co do tego, że z gruntu, prawda, odnośnie pola działania Ministerstwa Obrony Narodowej, że zostało skierowanych do prokuratury coś ponad 300 spraw, więc jest to po prostu, jak ja osobiście słuchałem wystąpienia pana ministra Macierewicza dotyczącego podsumowania rządów, prawda, poprzednich, no to co się wyłaniało, ten obraz, który się wyłaniał z tego przekazu, no to po prostu jedna patologia, jaka się działa wcześniej, a więc po prostu no to, co pan poseł wcześniej powiedział co do rozbrojenia państwa, po prostu nastąpiło, bo przecież w trakcie kadencji tamtych dwóch nastąpiło no odstąpienie od powszechnego poboru i takie oddziaływanie na militarną, prawda, siłę narodu, że no to po prostu szczątkowa forma została. Także chcę zwrócić właśnie uwagę na to, żeby ta sprawa była tak, to morale, prawda, tutaj mocno było zauważone i oczekiwałbym też, aby te sprawy, które po prostu prokuratura będzie prowadziła, aby one znajdowały po prostu odzew w tych efektach, żebyśmy się dowiadywali, jak te rzeczy po prostu dalej zostały po prostu ocenione, kto został za to pociągnięty do odpowiedzialności. I myślę, że też ten właśnie to podsumowanie wcześniejsze, co było, że na bazie poszczególnych ministerstw było podsumowanie poprzednich rządów. Ja myślę, że no to było tak jednego dnia, ale dobrze by było, żebyśmy po prostu po prostu dla Polaków takie przypomnienie tego, co było, bo obecna opozycja totalna po prostu wywiera nacisk na to, żeby ukazywać siebie jako tych demokratów, tych sprawiedliwych, jakby to w ich oczach oni chcieli siebie widzieć, aby inni ich widzieli też, ale prawda jest inna i myślę, że w jakiejś części dobrze by było przypominać to, co mieliśmy, żeby po prostu jakoś żeby to nie zatarło się w pamięci, żeby ludzie mieli świadomość, do czego ci ludzie dążą, do powrotu do tego, co było, czas jest tym prawdoczynnikiem, który wpływa na to, że może z pamięci ulatywać, jak było. Więc tu też taka moja po prostu w tym takim zwróceniu uwagi na to morale, żeby jeszcze w pewien sposób wrócić do tych rzeczy, aby przypomnieć w jakiejś mierze tak medialnie te patologie, jakie miały miejsce, aby ludzie mieli świadomość, że ci ludzie po prostu walczą o coś, co szkodziło Polsce. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy Panie Tadeuszu, z Panem Bogiem.
Oczywiście bardzo dziękujemy za ten głos, te podsumowania tych minionych 8 lat rządów w obszarze obrony narodowej. Najpierw ministra Klicha, później ministra Siemoniaka było podsumowane i przez panią premier Beatę Szydło i przez pana ministra Antoniego Macierewicza, jak również i takie dogłębne podsumowanie tego 8 lat na posiedzeniach Komisji Obrony Narodowej, Sejmowej Komisji Obrony Narodowej odbywało się dwukrotnie. Jedno posiedzenie odbyło się w trybie niejawnym i przyznam się szczerze, że rzeczy, które były tam poruszane bardzo często, jak słuchaliśmy, to się włos na głowie jeży i tylko tyle mogę powiedzieć. I oczywiście w trybie jawnym i to było transmitowane przez telewizję, kiedy pan minister Antoni Macierewicz, jak również i pan wiceminister Bartosz Kownacki referowali o wręcz patologicznych działaniach, zachowaniach i funkcjonowaniu niektórych osób w obszarze obrony narodowej, przemysłu zbrojeniowego i to było bardzo dogłębnie wyjaśnione. Stąd też i te decyzje o skierowaniu sprawy do prokuratury, tych wniosków jest grubo ponad 300. Prokuratura w tej chwili nad nimi pracuje i mam nadzieję, że w sytuacji, kiedy będą pojawiały się informacje czy akty oskarżenia w stosunku do osób, które dopuściły się różnego rodzaju czynów zabronionych, bez wątpienia prokuratura będzie o tym opinię publiczną informowała i zapewne Państwo się będą o tym sukcesywnie dowiadywać. Jeszcze raz chcę powtórzyć, naprawdę te 8 lat rządów w obszarze obrony narodowej, rządów w wojsku, które były opakowane w ładne, kolorowe pudełeczko, bo jak Państwo sobie przypominacie, osoby występujące w telewizji wskazywały, że wszystko jest ładnie, pięknie, w porządku. Pan minister Siemoniak mówił o kupowaniu łodzi podwodnych, na których będą mogły być zamontowane pociski manewrujące typu KRUS, co było zupełną abstrakcją, wydawało się i wciąż tak mi się wydaje, gdzie mówili o rzeczach, które nijak się miały do rzeczywistości, które zresztą nie zostały zrealizowane i później chociażby na przykład negocjacje z Amerykanami, z rządem amerykańskim co do rakiet Patriot i do realizacji programu Wisła. Przypomnę, że w kampanii wyborczej Bronisław Komorowski ogłaszał już, że Polska zdecydowała się i wszystko jest domówione, dopięte na ostatni guzik, tylko nic, tylko płacić i mieć na podorędziu takie uzbrojenie, co później po wyborach okazało się, że negocjacje są w lesie, nie są właściwie prowadzone, czy w ogóle nie były właściwie prowadzone i całą tą procedurę należało praktycznie rozpoczynać od zera. Już o śmigłowcach wielozadaniowych nie wspomnę, gdzie proponowano zakup za niebagatelną, a wręcz gigantyczną kwotę 50 sztuk, a nie tak jak pierwotnie planowano 70 śmigłowców, co było zapisane w planach i w projektach powszechnej modernizacji technicznej polskiej armii. Tych spraw jest naprawdę całe mnóstwo, jeżeli chodzi o nieprawidłowości, o mijanie się z prawdą, ale jedna rzecz, która jest zaskakująca i która dotyka nas podczas pracy w parlamencie, szczególnie na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej, to jest taka totalna obstrukcja wszelkich działań, które próbujemy podejmować, wszelkich aktów prawnych, które proponujemy. I to jest widać ze strony Platformy Obywatelskiej. Przecież w Komisji Obrony Narodowej mamy i pana ministra Siemoniaka, i pana ministra Grabarczyka, i pana ministra Mroczka. Osoby, które praktycznie na każdym kroku kontestują to, co podejmuje minister Antoni Macierewicz, te działania, które podejmuje minister Antoni Macierewicz, chociażby nawet były one zbieżne z tą polityką, którą oni prowadzili, to i tak w tej chwili odbywa się w tym zakresie totalna krytyka. Bardzo trudno jest dokonywać zmian bez jakiegokolwiek zrozumienia drugiej strony, ale nie oglądając się na te działania takie obstrukcyjne i brak woli i chęci współpracy, robimy, pracujemy, zmieniamy, naprawiamy to, co było źle prowadzone, co nie funkcjonowało przez ostatnie lata. Oczywiście są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zmienić i nadrobić, bo przyznam się szczerze, że gdy jeżdżę po Polsce i widzę niszczejące obiekty tak zwane powojskowe, gdzie kiedyś były jednostki wojskowe, na przykład w Górze Kalwarii, gdzie na części jest wybudowany gdzieś jakiś supermarket, a pozostała część praktycznie niszczeje, powybijane szyby, a takich miejsc w Polsce jest zapewne całe mnóstwo, to naprawdę serce się kraje, że ci poprzednicy do takiej sytuacji doprowadzili na przykład część infrastruktury, która powinna być infrastrukturą użytkowaną na wypadek jakichkolwiek zagrożeń. Rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje się odbudowy w wielu przypadkach tych zniszczeń. Na przykład informacja dla mieszkańców Mazowsza oto taka, że będziemy starali się reaktywować jednostkę, która została zlikwidowana w Nowym Mieście nad Pilicą. Tam było lotnisko wojskowe i jednostka, która była położona w tym mieście. Będziemy się starali, żeby w najbliższych latach reaktywować tą jednostkę wojskową i takich pewnie miejsc w całym kraju będzie jeszcze kilka czy kilkanaście, żeby przywrócić te obiekty dla wojska, żeby te obiekty znów tętniły życiem, żeby te obiekty znów były wykorzystywane dla celów militarnych.
Odbierzmy już ostatni telefon i poprosimy pana posła o słowo podsumowania. Prosimy.
Szczęść Boże, kłania się Tomasz z Krakowa. Chciałbym zapytać pana posła, dlaczego w sprawie obrony przeciwrakietowej w ogóle nie jest rozpatrywany system TAD, Terminal High Altitude Area Defense, który w zeszłym roku w lecie wybrała Korea Południowa, tylko słyszy się ciągle o patriotach. A drugie pytanie jest takie, czy będzie zakupiony system obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu lub dalekiego złożony z rakiet AMRAAM lub rakiet Meteor. Jeszcze raz z tego serca pozdrawiam. Życzę wszystkiego dobrego.
Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Pozdrawiam również pana serdecznie.
Dziękujemy bardzo za te pytania. Oczywiście podczas wyborów i dyskusji w ramach programu Wisła rozpatrywane były dwie kwestie, czy dwóch dostawców, dostawca amerykański i konsorcjum europejskie. I strona wojskowa zdecydowała, że optymalnym rozwiązaniem dla zapewnienia bezpieczeństwa Polsce jest system Patriot i taką decyzję podjęliśmy. Te negocjacje ze stroną amerykańską zostały podjęte i te negocjacje są już praktycznie na ukończeniu i to będzie system, który będzie wspomagał naszą obronę przeciwrakietową. To jest z punktu widzenia wojska optymalne rozwiązanie. Tutaj absolutnie nie chciałbym dyskutować. Zapewne są inne rozwiązania, tak jak pan przywołał jeden z nich, ale jeszcze raz powtórzę. To jest wybór według strony wojskowej, która uznała to za wybór optymalny i on będzie realizowany. Przy tej okazji warto też, bo nie wspomnieliśmy w naszych dzisiejszych rozmowach o tarczy antyrakietowej, a to też jest ważny element bezpieczeństwa naszego kraju, naszej części Europy, bo tarcza antyrakietowa to też jest jedno z wielu zaniechań rządów wcześniej Donalda Tuska, a później Ewy Kopacz. Tarcza antyrakietowa, która ma być, czy jest tworzona dopiero w tej chwili w Polsce, ona już powinna w Polsce dawno temu funkcjonować, bo te elementy tarczy antyrakietowej, które były w porównywalnym czasie, czy miały być w porównywalnym czasie uruchamiane w Rumunii, w tej chwili już działają i ta instalacja rumuńska swoim zasięgiem obejmuje również znaczną część naszego kraju. Tarcza w Redzikowie ma bardzo duże opóźnienie i szkoda, że rząd Donalda Tuska nie miał na tyle determinacji, żeby prowadzić negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, z Barackiem Obamą, żeby ten podtrzymał deklarację swoich poprzedników co do rozmieszczenia tarczy antyrakietowej w naszym kraju. Mam nadzieję, że sprawa ta, znaczy mam nadzieję, no jestem przekonany, bo budowa tarczy antyrakietowej trwa i na pewno wpłynie na poprawę bezpieczeństwa naszej części Europy, jeżeli chodzi o rakiety średniego czy dalekiego zasięgu.
O bezpieczeństwie militarnym Polski rozmawialiśmy z posłem Prawa i Sprawiedliwości, panem Wojciechem Skurkiewiczem, wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Dziękujemy za ten czas, za te treści. Dziękujemy również wszystkim radiosłuchaczom za zasłuchanie, za współtworzenie czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych.
Ja też serdecznie dziękuję ojcu, dziękuję wszystkim słuchaczom, wcześniej telewidzom za to, że mogą się z państwem spotkać i porozmawiać o rzeczach, które są szczególnie ważne dla nas i dla naszej ojczyzny. Oczywiście bardzo dziękuję za telefony, które miały różny wydźwięk i różny charakter. Oczywiście z pokorą przyjmuję wszystkie uwagi. Jesteśmy dużym państwem europejskim, jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i oczywiście w pierwszej kolejności musimy zapewnić sami bezpieczeństwo nam i naszym obywatelom, ale oczywiście również na nas spoczywa obowiązek jako dużego państwa europejskiego, które jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, żeby również wspierać naszych partnerów w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obecność wojsk sojuszniczych na naszym terenie, w naszej części Europy, w tym również wojsk amerykańskich, o którą od wielu lat zabiegaliśmy, a która w roku 2017 stała się faktem, jest szczególnie ważna. Szczególnie ważna nawet w kontekście tych działań, które są podejmowane za naszą wschodnią granicą, które podejmuje Rosja, które również te zachowania dość agresywne wcześniej w Gruzji, teraz na Ukrainie. Polska jest krajem bezpiecznym. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, premier Beata Szydło, pan minister Antoni Macierewicz robią wiele, aby to bezpieczeństwo naszym obywatelom zapewnić. I dlatego też mój apel, moja prośba o to, żebyśmy wspierali nasz rząd, naszych rządzących, wspierali dobrym słowem, ale również nie zapominali o nich w modlitwie naszej, bo to też jest szczególnie ważne, abyśmy pamiętali o tych, którzy rządzą i noszą ten ciężar sprawowania rządów na swoich ramionach. To jest naprawdę bardzo trudna i bardzo odpowiedzialna praca, która bez wątpienia też odbija się każdego dnia w tych działaniach, które oni podejmują. Ja bardzo serdecznie jeszcze raz pragnę podziękować za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że już gdy Wojska Obrony Terytorialnej będą ruszały pełną parą, będziemy mogli już więcej mówić na temat tego, jak funkcjonują, czym dysponują, jak się rozwijają. Mam nadzieję, że kolejne spotkania w Radiu Maryja będziemy mogli odbywać, będziemy mogli tak konstruktywnie dyskutować, jak dziś w rozmowach niedokończonych tą wieczorową porą. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, spokojnej nocy. Szczęść Boże i do usłyszenia.
Szczęść Boże. Bóg zapaść serdecznym. A już za chwileczkę zapraszam na dalszą część programu Duki na Altun, rozważania o życiu duchowym. My się już serdecznie żegnamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.